Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Witaj serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach. Dzisiaj mam ciekawy odcinek, bo podzielę się z Wami szczegółami programu Bezpieczny Kredyt 2%. Na podstawie najnowszego projektu ustawy, bo pojawiło się wiele szczegółów na jego temat, trochę zmieniają w kilku punktach takie drobne niuanse, które warto jednak znać, jeżeli planujecie skorzystać z tego programu, albo prowadzicie biznes nieruchomościowy, no i też czujecie, że to potencjalnie może być jakaś szansa dla waszego biznesu, więc o tym wam opowiem. Ale też opowiem o wczorajszej zapowiedzi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu buforu na ryzyko stopy procentowej. Wyjaśnię, co to jest, wyjaśnię, czy ta zmiana będzie istotna dla rynku nieruchomości, czy może to jest jakaś mała zasłona dymna. Zanim przejdziemy dalej, poproszę Ciebie serdecznie, jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, o subskrypcję, jeżeli spodoba Ci się to nagranie. Poproszę też o łapkę w górę, serduszko, czy cokolwiek innego jesteś w stanie mi zostawić, jeżeli chcesz pokazać, że ten podcast jest dla Ciebie interesujący. Algorytmy, inne sztuczne inteligencje bardzo lubią właśnie tego typu działania. Bardzo serdecznie z góry za to dziękuję. Bezpieczny kredyt 2%. Nie będę wyjaśniał w wielu szczegółach, jak on działa, bo o tym mówiłem w innym odcinku, bardzo szczegółowym, poświęconym właśnie temu programowi, do którego link też znajdziecie w opisie tego odcinka. Ale powiem, co rząd, co Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało w zeszłym tygodniu w ramach swojego projektu ustawy, która ma wprowadzić bezpieczny kredyt 2%, jakie pojawiły się szczegóły. Tylko gwoli przypomnienia, bezpieczny kredyt 2% to jest, można powiedzieć, program, który ma stymulować przede wszystkim popyt na kupno mieszkań, domów, ewentualnie na budowę własnego domu na działce, który w dużym skrócie ma działać tak, że przez pierwsze 10 lat państwo będzie nam dopłacało powyżej określonej kwoty oprocentowania. Państwo weźmie na siebie koszty odsetkowe. Takie było założenie, no co jakby w naturalny sposób oczywiście zachęcałoby wiele osób do skorzystania z takiego kredytu. No bo skoro mamy darmowy pieniądz, czemu by nie skorzystać? Ustawa wyjaśnia, czy projekt ustawy wyjaśnia kilka takich drobnych szczegółów, które się pojawiły, co do pytań, które się pojawiły w momencie, kiedy jeszcze w zeszłym roku ministerstwo ujawniło jakby założenia programu. Pierwszym szczegółem, innym od tego, co było w grudniu, jest to, że mamy limit wartości nieruchomości, którą możemy kupić. Pierwotnie myśleliśmy, że okej, kredyt jest limitowany w ramach tego bezpiecznego kredytu do 500 lub 600 tysięcy złotych, zależnie od tego, czy jesteśmy singlem, czy też prowadzimy gospodarstwo domowe z dzieckiem, albo mamy małżonkę. Wtedy ten limit wynosił 600 tysięcy, ale nie było żadnych jakby wzmianek o tym, że może być ograniczenie ceny nieruchomości, którą jakby tym kredytem sfinansujemy. Nowy projekt ustawy, no niestety już taki, raczej stety, niestety, no już taki limit wprowadza. Mianowicie dla nieruchomości, czyli jeżeli kupimy dom albo mieszkanie, on wyniesie do 800 tysięcy złotych. Dlaczego? Ustawa po prostu tłumaczy, że maksymalnie możemy do tego kredytu, czyli znowu maksymalnie do 500-600 tysięcy złotych, dołożyć wkład własny w wysokości do 200 tysięcy złotych. Suma summarum daje nam to odpowiednio 700 albo 800 tysięcy złotych wartości tej nieruchomości. Troszeczkę inaczej to się liczy w sytuacji, gdybyśmy posiadali już działkę, na tej działce chcielibyśmy wybudować dom. Wtedy ten limit, do tego limitu włącza się też wartość tego gruntu, no, którą oczywiście też delikatnie pewnie można posterować. No i ten limit wynosi wtedy 1 000 000 złotych. Więc w dużym skrócie, wcześniej analitycy czy osoby, które oceniali ten program, myśleli, no dobra, ale to teraz każdy praktycznie będzie mógł skorzystać w każdym mieście, bo nie ma żadnych ograniczeń cenowych i tak dalej. które faktycznie w poprzednich programach ograniczenia cenowe mogły ograniczać taką atrakcyjność programu. No natomiast teraz, jeżeli mamy takie ograniczenie wartościowe, wartości całej nieruchomości, no to troszeczkę to wiąże ręce. O ile w małym czy średnim mieście w budżecie do 800 tysięcy złotych, no to faktycznie jest czym wybierać, no to w największych miastach faktycznie ten limit ograniczy nas już tylko i wyłącznie praktycznie do mieszkań. Domy będą raczej już poza zasięgiem. No i te mieszkania to też nie będą, nie wiadomo jak duże nieruchomości, raczej mieszkania maksymalnie dwupokojowe, może trzy pokoje w jakiejś tam sytuacji do remontu albo ewentualnie w starszym budownictwie. Więc to jest pierwsza zmiana w ramach tej ustawy. Kolejną jest trochę mniej istotną, jest to, że ustawa wprowadziła, już tak skonkretyzowała, w jaki sposób będzie liczona dopłata, którą będziemy otrzymywać jako kredytobiorca. No i jeżeli popatrzymy jakby w tą formułkę, no to okaże się, że nasz kredyt nie będzie nas kosztował 2%, tak jak to oczywiście było hucznie zapowiadane, tylko zapłacimy 2% plus marżę. Na poziomie dzisiejszych kosztów kredytu ta marża wyniosłaby około niecałego 1%, czyli efektywnie nasz koszt kredytu wynosiłby około 3%, co oczywiście jest w perspektywie dzisiejszych kredytów, no to jest ultra tanio. W perspektywie nawet kredytów sprzed kilku lat to jest nisko oprocentowanie, no bo jeszcze w 2019 roku przeciętny kredyt, oprocentowanie WIBOR plus marża, no to było 4%. No jest to dość atrakcyjne, więc to sprecyzowanie jakby no, potwierdza, że ten program nadal będzie atrakcyjny ekonomicznie. No ale idźmy dalej, no bo to, że jest opłacalne, to jest jedno, ale pytanie, czy możemy się na niego załapać. Ustawa też wprowadza prowizję Banku Gospodarstwa Krajowego, no bo ten bank będzie tutaj jakby obsługiwał całe te dopłaty. No i ta prowizja wyniesie 1% wartości kredytu za udzielenie. Więc trzeba pamiętać, że mamy dopłaty, one się ewidentnie będą opłacały, no ale do tego kredytu nam ten 1% zostanie dopisany. Kolejną zmianą, która jest dość istotna, zwłaszcza z perspektywy właśnie tego obniżenia buforu, jest to, że dopłaty będą trwały 10 lat i w tym okresie 10-letnim będziemy mieli okresowo stałą ratę, czyli to oprocentowanie w ramach tego kredytu będzie ustalone na jakiś tam stały okres. Pierwotnie myśleliśmy wszyscy, w sensie osoby, które oceniały ten program, że to ten okres ustalenia raty wyniesie 10 lat, co dawałoby przede wszystkim możliwość obniżenia właśnie tego buforu na ryzyko stopy procentowej, który wpływa w dużym skrócie na to, jak bank liczy zdolność kredytową. Im niższy jest ten bufor, tym mamy wyższą zdolność kredytową, tym większy kredyt możemy zaciągnąć. Teraz w projekcie ustawy wynika z niego to, że ta stała rata będzie ustalona na okres pierwszych 5 lat i po upłynięciu tych 5 lat ponownie ustalona zostanie nowa stała rata na kolejne 5 lat. Co to oznacza dla kredytobiorcy? To biorąc pod uwagę, że ma dopłaty, no to można powiedzieć, śpi spokojnie, no bo pieniądze płyną jakby z państwa, te dodatkowe powyżej tego buforu. Natomiast może się po 5 latach okazać, gdyby była taka sytuacja, że akurat stopy procentowe poszłyby jeszcze bardziej do góry, czy jest to w tej chwili z jednej strony mało prawdopodobne, z drugiej strony trudno wyrokować, co będzie za 5 lat, ale może się okazać, że za 5 lat ta nasza nowa rata będzie nieznacznie wyższa. Może być taka sytuacja, chociaż ona jest mało prawdopodobna. Ważniejsze jest natomiast to, że ponieważ ta stała rata będzie ustalona na 5 lat, banki będą musiały właściwie stosować ten bufor na poziomie 2,5 punkta procentowego. Ja później wyjaśnię, o co chodzi z tą zmianą, ale long story short oznacza to, że względem takich pierwszych ocen tego programu, no niestety będzie to oznaczało nieznacznie niższą zdolność kredytową niż pierwotnie myśleliśmy, którą w tym programie będziemy mogli uzyskać. W poprzednim nagraniu dokładnie tłumaczyłem, jakie są wątpliwości z tą zdolnością kredytową, bo trzeba pamiętać, że tutaj będzie rata malejąca. Ona ma taki nieszczęśliwy efekt uboczny, że musimy mieć naprawdę wysokie dochody, żeby uzyskać tą samą zdolność kredytową, co mielibyśmy przy racie równej. Więc tutaj zwłaszcza to doprecyzowanie, że ta okresowo stała rata wyniesie tylko 5 lat, tylko i aż, powoduje, że no niestety do tego programu będziemy musieli mieć bardzo dobre dochody, żeby po prostu uzyskać tą zdolność kredytową na te odpowiednio 500-600 tysięcy, czy tam mniejszy kredyt. Oznacza to w dużym skrócie, że Będziecie musieli mieć lepszą, jakby wasza zdolność kredytowa w ramach tego programu zapewne będzie niższa, niż gdybyście poszli dzisiaj do normalnego banku i poprosili o normalny kredyt z ratą równą. Więc to będzie dość duże ograniczenie dla potencjalnych kredytobiorców. Następnie ustawa dodała kilka wykluczeń, które no, też dość mocno jakby ograniczają takie różnorakie zakusy osób, które się pojawiły po opublikowaniu tego programu, bo od razu się pojawiły głosy, aha, no to ja teraz kupię jakieś mieszkanie i będę je wynajmował, albo kupię sobie drugi dom, bo akurat mam taką sytuację, że ktoś żyje w związku nieformalnym i będzie konstruował właśnie takie stójki z mostem, że mam jeden dom ja prywatnie, moja partnerka czy partner kupi sobie drugi w ramach tego kredytu. No i teraz pojawiły się wykluczenia, albo wyłączenia, które powodują utratę uprawnień do przyszłych dopłat. Jeżeli zaczniemy wynajmować ten mieszkanie czy dom, które kupiliśmy z pomocą właśnie bezpiecznego kredytu, no to tracimy prawo do dopłat od momentu, kiedy zaczniemy wynajmować. Więc w sposób naturalny, przynajmniej na początku jakby posiadania tego kredytu, no wynajmowanie nie będzie się raczej opłacało, no bo będziemy mieli bardzo wysokie raty, gdybyśmy utracili te dopłaty. Pamiętajmy o tym, że mamy ratę malejącą. Więc popyt taki inwestycyjny raczej nie skorzysta z tego programu, no chyba że z założeniem, że okej, kupuję teraz, mieszkam tam sobie 10 lat, dopiero jak spłacę, raczej skończą się dopłaty, dopiero przechodzę na najem. Więc to jest jeden negatyw. Kolejny negatyw jest taki, że w momencie, kiedy kupimy nową, drugą nieruchomość, mieszkanie, dom, w momencie, kiedy jeszcze utrzymujemy dopłaty, no to znowu też tracimy prawo do tych dopłat. Jeden powie, no kurczę, ale dlaczego ja nie mogę kupić kolejnej nieruchomości? No logika ustawodawcy jest taka, że po prostu skoro cię stać na kolejną nieruchomość, no to znaczy, że nie potrzebujesz żadnego wsparcia państwowego. Co powoduje, że część osób jednak też się zastanowi, czy aby na pewno na 10 lat chce się blokować jakby z takim kredytem, powiedzmy z takim obowiązkiem jakby mieszkania w danej nieruchomości. Bo tu jest kolejne ograniczenie też, które wprowadza ustawa. Mianowicie w okresie dopłat musimy prowadzić gospodarstwo domowe właśnie w tej nieruchomości. No co powoduje, że no, nie możemy się gdzieś tam przenieść specjalnie. Inaczej możemy oczywiście, tylko znowu tracimy kolejne znowu te dopłaty. Te trzy wykluczenia powodują, że no z perspektywy na przykład banku, który będzie oceniał wasz wniosek kredytowy, no to są może nieduże, ale istnieją jakby różne kryteria, które spowodują, że możecie taką dopłatę utracić. Więc przyjmuję zgodnie z tym też to, co słyszałem właśnie od moich znajomych, na przykład pracujących właśnie w bankach, że banki nie będą zakładały tej dopłaty jako waszego źródła dochodu przeliczenia zdolności kredytowej, co niestety no, znowu potwierdza tą moją tezę, którą miesiąc temu wyjaśniałem w nagraniu, że znowu do skorzystania z tego programu będziemy musieli mieć naprawdę wysoką zdolność kredytową. Jest tam jeszcze jeden taki, powiedzmy, rygor, który też jest dość interesujący. On pewnie ma trochę mniejsze znaczenie, ale no też troszeczkę ukraca potencjalne spekulacje z danymi nieruchomościami. Mianowicie też w momencie, kiedy kupimy właśnie mieszkanie albo dom, będziemy mieli obowiązek mieszkania, czyli zamieszkania w tej nieruchomości do 12 miesięcy od zakupu. Czyli też nie możemy sobie czegoś tam kupić, żeby leżało odłogiem. Musimy się tam jednak wprowadzić, musimy tam wprowadzić nasze gospodarstwo domowe. Ustawa też wyjaśnia jedną taką wątpliwość, to jest akurat pozytywna też zmiana. Mianowicie pojawiły się pytania, no co będzie, jeżeli ja posiadam jakąś nieruchomość, którą otrzymałem w spadku. Bo przypomnijmy, że program Bezpieczny Kredyt 2% został skierowany tylko i wyłącznie do osób, które nie posiadają, ani nigdy wcześniej nie posiadały domu lub mieszkania. No ale są sytuacje, że na przykład jeden z naszych rodziców zmarł. No i my w takiej sytuacji po prostu dziedziczymy udział na przykład w domu czy mieszkaniu, które nasi rodzice posiadali. No i z reguły właśnie to jest te 50% albo mniej, w zależności ile mamy rodzeństwa. No i teraz program tutaj doprecyzował, że faktycznie jeżeli odziedziczyliśmy kiedyś wcześniej udział w mieszkaniu czy w domu w wysokości do 50%, i jednocześnie nie mieszkamy w tej nieruchomości co najmniej od 12 miesięcy, no to wtedy faktycznie nam ten program przysługuje. No to jest po prostu na sytuację, że faktycznie zmarł nam rodzic, odziedziczyliśmy jakieś tam mieszkanie, dom, ale w ogóle tam nie mieszkamy, bo już jesteśmy gdzieś tam na studiach albo wyjechaliśmy ze swojego miasta, czy coś wynajmujemy, jest to okej. Natomiast to trzeba zwrócić uwagę, to jest dziedziczenie. Czyli jeżeli otrzymaliśmy darowiznę, bo na przykład nie wiem, rodzice się rozwiedli, dajmy na to, no to niestety to wykluczenie już nie funkcjonuje. Jeżeli odziedziczyliśmy 100% nieruchomości, bo na przykład oboje rodziców zmarło, albo powiedzmy jeden rodzic, a potem drugi, to wtedy też jesteśmy wykluczeni z tego programu. Więc no, jednak jest jakieś takie no, ułatwienie, no, ale z drugiej strony ono tylko będzie dotyczyło części ludzi. Kolejną rzeczą, którą też tutaj ograniczono, to pierwotnie miała być taka możliwość, że jeżeli mamy dwójkę partnerów, zwłaszcza małżeństwo, i jeden z tych małżonków posiada jakąś nieruchomość, albo posiadał nieruchomość, na przykład sprzed małżeństwa, a drugi, czy drugi z partnerów nie posiada takiej nieruchomości i nigdy nie posiadała, no to wtedy drogą wyjątku jakby taki kredyt będzie przysługiwał. No, w sposób jakby zasadny, moim zdaniem to ma sens, wyłączono takie sytuacje, no bo jeżeli już to małżeństwie jakaś nieruchomość jest, no to jakby kompletnie jest to wyłączona możliwość skorzystania z takiego kredytu. Oboje kredytobiorcy muszą spełniać tą kryterium nieposiadania ani teraz, ani nigdy wcześniej żadnej nieruchomości. Oczywiście jest tutaj taka ścieżka poboczna, no bo jeżeli ktoś żyje w związku nieformalnym, no to tak naprawdę nie musi zgłaszać przecież oczywiście tego związku. No jest po prostu jedna z tych osób, jeżeli nie posiadała nieruchomości, no po prostu wystąpi po ten kredyt jako singiel z limitem 500 tysięcy i po zabawie. Natomiast no, dla małżeństw tutaj można powiedzieć klamka zapadła i tutaj też dość mocno zostanie ograniczona taka możliwość korzystania z programu. No chyba, że zaraz będzie jakaś fala rozwodów, ale szczerze nie sądzę. Wprowadzono też takie ograniczenie co do obcokrajowców. Mianowicie program miał być dostępny dla obcokrajowców, co jest super moim zdaniem, bo ze względu na demografię w naszym kraju będzie coraz więcej osób przyjeżdżających z zagranicy. Nie tylko przez to, że w Ukrainie trwa obecnie wojna i przyjechało bardzo dużo migrantów, uchodźców, no ale też po prostu uchodźców, jakby migrantów ekonomicznych w naszym kraju jest coraz więcej. Natomiast ustawa wprowadziła tutaj no, dość dużą komplikację, bo jest taki zapis, że owszem, obcokrajowcy mogą skorzystać z tego programu, ale tylko jeżeli prowadzą gospodarstwo domowe z polskim obywatelem. No więc rozumiem troszeczkę motywację, dlaczego to tak zostało skonstruowane, no ale to też ograniczy bardzo mocno znowu zasięg tego programu dla obcokrajowców. Więc mamy kilka takich raczej przede wszystkim ograniczeń w ramach tego programu niż nowych zachęt. Właściwie tylko z tym tematem dziedziczenia można powiedzieć, że pojawiła się jakaś zachęta. Pojawiło się też kilka takich, można powiedzieć, bezpieczników w ramach programu, które raczej nie wpłyną na to, że program będzie mniej czy bardziej popularny, no ale stanowi też takie doprecyzowanie. Na przykład jeden z takich bezpieczników to, że to dofinansowanie ma górne ograniczenie, jeżeli koszty kredytów na rynku wzrosną powyżej 10%. Co to znaczy? No po prostu jest taki bezpiecznik, żeby no, budżet państwa po prostu no, nie pękł, nazwijmy to, od właśnie tych dopłat, żeby ten program, budżet programu się nie skończył. Ustawodawca wprowadził taki limit. Dzisiaj powiedzmy koszty kredytów mniej więcej oscylują między 8 a 9%. Mówimy o łącznym koszcie przy dzisiejszych stopach procentowych, więc de facto ten limit zostanie osiągnięty, gdyby stopy procentowe wzrosły powyżej 8%. To jest akurat mało prawdopodobny scenariusz na dzień dzisiejszy. Nawet gdybyśmy mieli, powiedzmy, podtrzymanie inflacji, to pewnie 8% jest wskazywane jako taki limit. I to też nie znaczy, że nam znikają dopłaty, no po prostu one już nie będą rosły. Wszystko, co będzie powyżej 8%, bierzemy na klatę. Ale pamiętajmy znowu o tym, że mamy stałe raty, więc przez te pierwsze 5 lat i tak jakby dofinansowanie jest ustalone, śpimy spokojnie, co najwyżej po 5 latach coś tam się skomplikuje, ale znowu w tym czasie spłacimy jakąś część kapitału. Więc to jest raczej taki mechanizm, można powiedzieć, bardziej z perspektywy ministerstwa istotny. Doprecyzowano też budżet programu, Te kwoty, które się pojawiły w ramach budżetu, są nieznacznie większe. Zaplanowany na 2024 rok jest 900 milionów złotych. Pierwotnie mówiono o 800 milionach. Na rok 2027 zaplanowano 1,7 miliarda złotych. Wcześniej mówiono o kwocie 1,5 miliarda. Natomiast te kwoty nie są jakoś istotnie, nie zmieniają jakby skali programu, bo wcześniej mówiliśmy, że szacowaliśmy razem z moją firmą doradczą FLTR, że tych kredytów maksymalnie będzie udzielonych rocznie około do 40-50 tysięcy. To jest 1/4 tego, co kiedyś historycznie normalnie się sprzedawało w kredytach. Czyli można powiedzieć, że to nie jest jakaś tam rewolucja. Te kosmetyczne zwiększenie budżetu, ono też nie generuje rewolucji, ponieważ w ramach też budżetu wprowadzono bezpieczniki. Mianowicie, jeżeli zostanie już wydanych na dopłaty 90% kwoty z danego roku albo 75% kwoty z następnego roku, no to nabór w danym roku kalendarzowym jest wstrzymywany. Więc efektywnie, jak policzymy sobie to przez ten bezpiecznik, to nam wyjdą te same kwoty, więc tu się wiele nie zmienia. No i dodano jeszcze jeden fajny element, co by było gdyby. Mianowicie, jeżeli po zakończeniu okresu tych dopłat, po pierwszych 10 latach, jak już zaczniemy płacić pełną ratę, założenie jest takie, że ponieważ płacimy w tym czasie dość istotną część kredytu, bo korzystamy z raty malejącej, więc szybko nadpłacamy kapitał, może być taki czarny scenariusz, że akurat będzie jakiś znowu hiperinflacja, wysokie stopy procentowe i tak dalej. I nagle się obudzimy z taką sytuacją, że no owszem, spłaciliśmy kapitał, no ale nie, 15% wynosi na przykład stopa procentowa. I tutaj ustawodawca też włączył taki w porządku bardzo wobec kredytobiorcy bezpiecznik, mianowicie, że będziemy mogli wydłużyć okres kredytowania o kolejnych 5 lat. Efektywnie nam spadnie rata w tym okresie i będziemy mogli złagodzić jakby takie ryzyko wzrostu tych stóp procentowych. Więc to jest fajne też rozwiązanie, ono specjalnie nikogo tam nie boli, nie kosztuje, jest ono w porządku. Żeby zreasumować, pojawiła się ustawa o bezpiecznym kredycie 2%, doprecyzowała wiele rzeczy, wprowadziła przede wszystkim ograniczenia wpływające na to, kto skorzysta z tego programu, bo de facto część obcokrajowców została wykluczonych, część małżeństw będzie wykluczonych tam, gdzie jeden z małżonków posiadał kiedyś nieruchomość. Doprecyzowano kwestie dziedziczenia, które są no, już wyklarowane, ale też przede wszystkim wykluczono szereg jakby działań, które możemy zrobić z nieruchomością. Praktycznie nie możemy jej wynajmować, bo inaczej utracimy dopłatę. Nie możemy kupić nowej nieruchomości, bo utracimy dopłatę. Nie możemy się przenieść do innej nieruchomości, bo utracimy dopłatę. Więc w dużym skrócie bardzo musimy się postarać, żeby tej dopłaty nie utracić. I można powiedzieć, że to w połączeniu z jakby z bieżącymi zasadami liczenia zdolności kredytowej będzie powodowało, moim zdaniem, że banki będą dość ostrożni, liczyły zdolność kredytową. Prawdopodobnie będziemy mieli niższą zdolność kredytową niż nawet przy standardowym kredycie, co niemniej oczywiście wcale nie będzie zniechęcało do skorzystania z programu, no bo jakieś tam darmowe pieniądze są. Na pewno wiele osób z tego programu będzie chciało skorzystać. Tylko też trzeba pamiętać, że program wprowadza limit wartościowy kupionej nieruchomości, więc nie będziemy mogli kupić droższej nieruchomości niż kwota kredytu, który zaciągamy, plus 200 tysięcy złotych. O tym też trzeba pamiętać, to też część osób może potencjalnie wykluczyć z tego programu. Drugi temat, o którym obiecałem Wam opowiedzieć, to ogłoszona przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zmiana w rekomendacji ES o tak zwanym obniżeniu wymaganego przez do banków buforu na ryzyko stopy procentowej. Co to jest ten bufor? To w dużym skrócie jest taki bezpiecznik, nazwijmy to, który bank w momencie, kiedy liczy Waszą zdolność kredytową, żeby tą zdolność kredytową wyliczyć, to musi zobaczyć, jaką ratę tak naprawdę Wasze dochody są w stanie przetrawić. No bo nie da Wam kredytu na piękne oczy i na nie wiadomo jakie obietnice. Patrzę, ile faktycznie macie dochodów, ile tak naprawdę macie dochodów rozporządzalnych, czyli po pokryciu jakichś innych zobowiązań i stałych kosztów. No i rekomendacja S to jest taka rekomendacja właśnie dla banków, dająca wytyczne, w jaki sposób w ogóle tą zdolność kredytową wyliczać. To jest znowu rekomendacja dla banków, bo banki tak naprawdę swoją politykę kredytową prowadzą, no ale muszą tą rekomendację tutaj KNF-u brać pod uwagę. I teraz 7 lutego KNF powiedział, obniżamy bufor na ryzyko stopy procentowej z 5 punktów procentowych do 2,5 punkta procentowego. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze do niedawna, w momencie, kiedy chcieliście zaciągnąć kredyt i na przykład w danym momencie WIBOR wynosił 7%, marża banku to jest typowo tam około 2%, czyli łącznie mamy 9%, to bank musiał policzyć nie ratę na podstawie tych 9% odsetek i odsetek od kredytu, tylko na podstawie 14%. 9% plus ten bufor. Żeby sprawdzić, czy wytrzymacie, wasz budżet domowy wytrzyma w momencie, gdyby stopy procentowe jednak poszły do góry. No i teraz jeden powie, ok, super, no to skoro ten bufor spadł, no to istotnie będę miał większą zdolność kredytową, no to teraz rynek nieruchomości ruszy jak z kopyta, no bo będzie znacznie, znacznie lepiej. No i istotnie, o ile na przykład w grudniu 2022 roku, czyli ponad miesiąc temu, mielibyśmy przykładowo, mam akurat takie porównanie, 230 tysięcy złotych zdolności kredytowej, to po tej zmianie tylko i wyłącznie ze względu na obniżenie tego buforu nagle będziemy mieli zdolność kredytową na poziomie 280 tysięcy złotych. To jest plus 50 tysięcy złotych do zdolności kredytowej i to jest około 25% wyższej zdolności kredytowej. Można powiedzieć, super, no to w takim razie Eldorado, teraz wszyscy będą zaciągali kredyt. Natomiast musimy się cofnąć w czasie, że i zastanowić się, skąd się w ogóle wziął ten bufor i czego on dotyczy. Po pierwsze, ten bufor będzie dotyczył obniżony tylko kredytów ze stałą stopą procentową albo z okresowo stałą stopą procentową. Czyli tylko jeżeli ustalamy naszą stopę procentową na 5, 7 albo więcej lat. I teraz w obecnej chwili, w momencie, kiedy raczej jest większe prawdopodobieństwo, że stopy procentowe spadną, a nie wzrosną. Wzięcie takiego kredytu będzie powodowało, że no, w momencie obniżenia stóp procentowych my będziemy płacić więcej, aniżeli gdybyśmy płacili na kredycie ze stopą zmienną. Oczywiście możemy zrobić refinansowanie, wprawdzie mało osób o tym wie, mało osób o tym mówi, natomiast jakby w mentalu jakby Kowalskiego jest tak, że no kurczę, nie wezmę tej kredytu ze stałą stopą, skoro zaraz te stopy mają mi spaść. Bo przy stopie zmiennej KNF swoich rekomendacji nie zmienił, no i nadal te 5% będzie liczone. Więc można powiedzieć, że po pierwsze ten efekt będzie tylko dotyczył części kredytobiorców, tych, którzy jakby pójdą na tą stałą stopę, zaakceptują ten fakt. Druga kwestia jest taka, że te 2,5 punkta procentowego buforu obowiązywało do marca 2022 roku. Tak naprawdę ten bufor został zwiększony w momencie, jak wybuchła wojna w Ukrainie i była perspektywa, że stopy procentowe pójdą naprawdę mocno w górę i KNF trochę za późno tak naprawdę, bo ten bufor powinien zwiększyć znacznie wcześniej, ale zrobił to dopiero od kwietnia 2022 roku. Zwiększył ten bufor po to, żeby zabezpieczyć trochę system bankowy przed udzielaniem kredytów, które za chwileczkę być może mogą zdefaultować właśnie przez to, że stopy procentowe pojechały ultra wysoko do góry. Więc tak naprawdę my odkręcamy sytuację, którą mieliśmy z marca. Przy czym zwróćmy uwagę, że w marcu WIBOR nie wynosił 7%, tylko wynosił 5%. I w marcu zdolność kredytowa z tym starym buforem tej samej osoby wynosiła 340 tysięcy złotych. Czyli i tak nasza zdolność kredytowa po obniżeniu buforu teraz będzie o 60 tysięcy niższa niż była jeszcze w marcu 2022 roku. Co więcej, nasza zdolność kredytowa po obniżeniu tego buforu nadal będzie o 55% niższa niż była w połowie 2021 roku, kiedy po pierwsze były zerowe stopy procentowe i po drugie jakby jeden z innych takich mechanizmów używanych w liczeniu zdolności kredytowej, mianowicie okres kredytowania, mógł być akceptowany 30 lat. Tam nastąpiła pewna zmiana w lipcu 2021 roku, której dzisiaj KNF w ogóle nie zmienił. Czyli efekt jest taki, że i tak obniżyliśmy bufor, wzrosła nam zdolność kredytowa, super hura. Na pewno, jeżeli ktoś był na granicy zdolności kredytowej jeszcze w zeszłym miesiącu, no to teraz tą zdolność będzie miał jeszcze lepszą i faktycznie z tego kredytu będzie mógł skorzystać. Natomiast jeżeli nie mamy zdolności kredytowej, jesteśmy bardzo mocno głęboko jakby poza tą zdolnością kredytową na tą nieruchomość, którą chcielibyśmy kupić, no to dla nas się nic nie zmieni tak naprawdę, bo i tak Nasze zdolności kredytowe przeciętnych Kowalskich są niższe o ponad 50% niż były jeszcze 2 lata temu. No i właśnie to wysokie zdolności kredytowe 2 lata temu ze względu na wysokie stopy, zerowe stopy procentowe, one tak naprawdę wygenerowały duży popyt na kredyty, duży popyt na nieruchomości, duży wzrost cen nieruchomości. Teraz obniżenie tego buforu, no to tak naprawdę jest, można powiedzieć, kosmetyka, czy można powiedzieć taka trochę zasłona dymna, czy wsparcie programu Bezpieczny Kredyt 2%, aniżeli realna pomoc dla kredytobiorców, no bo znowu, to wysokie stopy procentowe nam zabierają zdolność kredytową, a nie bufor, który po prostu no, stał się takim fajnym medialnym jakby elementem, który łatwo zmienić, no, ale to on tak naprawdę wiele nie zmienia. Ciągle zdolności kredytowe dla większości kredytobiorców niestety będą niskie. I z tym komunikatem, czy może takim uświadomieniem chciałem Was zostawić, bo w ostatnim czasie widziałem dużo takich hura informacji, zwłaszcza od osób, które na przykład udzielają kredytów, pomagają w ich uzyskiwaniu, że no to teraz się wszystko zmieni. Ja niestety muszę Was zmartwić. Zmiana tego buforu przywraca nam sytuację mniej więcej z kwietnia 2022 roku, czyli tak dość niskich zdolności kredytowych. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że to nagranie się Tobie podobało. Zapraszam Ciebie serdecznie właśnie do subskrypcji mojego kanału, do śledzenia kolejnych odcinków. Jeżeli chciałabyś więcej poczytać na temat różnych tematów związanych z rynkiem nieruchomości, zapraszam Ciebie serdecznie na mój blog jandziekoński.pl, gdzie też prowadzę newsletter i informuję właśnie o tego typu nagraniach. Jeżeli jesteś profesjonalistą rynku nieruchomości, to też zapraszam do poznania mojej firmy doradczej i właśnie też serwisu newsletterowego fltr.pl, gdzie serdecznie zapraszam też do skorzystania z darmowej subskrypcji i śledzenia analiz rynku nieruchomości, które regularnie realizuję dla moich subskrybentów. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony mi czas i do usłyszenia.